Parlament Węgier przyjął ustawę de facto zakazującą adopcji par przez pary jednopłciowe. Projekt ustawy przedłożył rząd Viktora Orbana. Węgrzy zmienili także konstytucję, wpisując do niej definicję rodziny jako związku kobiety i mężczyzny. Co na to Unia Europejska? I drodzy Państwo, skąd mamy brać normy i wiedzieć, czym jest rodzina, a czym nie jest rodzina? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu jest szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Czekamy na Wasze pytania i komentarze w tym temacie. I pierwsze pytanie. Pastorze, co na to Unia Europejska, która wiemy, przecież wyznaje inne tak zwane wartości?
No widzę, że chcesz mnie podpuścić, jak kiedyś udało ci się to z Marianem Kowalskim. I rzeczywiście w tym samym miejscu, gdzie Marian Kowalski w tamtym kontekście ma prawa człowieka, mam też zdanie Unii Europejskiej. Właściwe pytanie to jest, co na to Bóg i co na to chrześcijanie. Bo przecież tradycja kulturowa
jest w niebie, patrzy na nas z góry. Co ma Bóg do rodziny, czy do konstytucji, ustawy?
No to jest pogląd zakrawający o tak zwany deizm, czyli taką, myślę, fałszywą, nazwaną też heretycką przez chrześcijan koncepcję, że Bóg tylko wprawił w ruch świat, nakręcił jak gdyby sprężynę zegara, a teraz ten zegar sam sobie tyka. Albo, że Bóg nie ingeruje w to, co się dzieje na ziemi. Ja odrzucam na podstawie Pisma Świętego, na podstawie tego, że Jezus przyszedł na ziemię i zmartwychwstał i powiedział, że żyje i chce wejść teraz do życia i serca każdego człowieka, no to jak mogę powiedzieć, że Jezus nie ingeruje w ten świat, jak ingeruje w życie każdego z nas, a po drugie nosi nadal tytuł Króla Królów i Pana Panów.
No ale może Boga w ogóle nie ma, jak myśli część ludzi.
No wiecie, część ludzi to na przykład wierzy w UFO.
Nie? No tak.
Część ludzi wierzy w płaską ziemię, część ludzi nie wierzy w COVID z kolei, część ludzi kocha komunizm. Noż to co ja im poradzę? Patrzymy na fakty, a nie na wierzenia ludzi.
Wasze pytania i komentarze piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych i będziemy na bieżąco się do nich odnosić. Ustawa zezwala na adopcję przez małżeństwa i za specjalną zgodą resortu do spraw rodziny przez osobę samotną, jak podał Reuters. I tak jak mówiłam, rząd premiera Viktora Orbana przedłożył tę ustawę, a także parlament węgierski przyjął 12 poprawek do konstytucji, w tym definicję rodziny jako związku, w którym ojcem jest mężczyzna, a matką kobieta. Pastorze, skąd brać te normy? Skąd mamy wiedzieć, kim jest ojciec, kim jest matka, czym jest rodzina, a czym nie jest rodzina? Czy w ogóle jest możliwe ustalenie jakichś takich norm obowiązujących dla całego świata, dla całej ludzkości?
Ogólnie to, co się stało zapewne przez większość konserwatystów, chrześcijan, różnych wyznań, prawicowców, to, co się stało na Węgrzech, będzie okrzyknięte jako jakiś sukces, nie? Że tu coś dobrego, że tu te właściwe wartości zostały zadekretowane czy w konstytucji, czy w ustawach. Dla mnie jest to bardzo smutny dzień. Dla mnie jest to dzień klęski chrześcijaństwa w świecie.
Ale jak to?
No właśnie tak to. Bo w tym momencie normy już nie pochodzą, normy, którymi żyjemy, normy etyczne, które za pomocą ustaw w normy prawne się przeradza, już nie funkcjonują jako wypływające ze Słowa Bożego, tylko wypływające z ustaw lub z ustawy zasadniczej, tylko konstytucji. Co to oznacza? To oznacza, że za ileś tam lat, niech to będzie nawet 20, bo może na Węgrzech tak szybko nie nastąpi zmiana władzy. Rzeczywiście Orban tam się mocno okopał i widać, że nawet z Niemcami potrafi się dogadać, ograć tu i Kaczyńskiego, i Ziobrę, i różnych tam, no, głównie Ziobrę, bo tam
Viktor Orban, przypomnijmy, protestant, nie katolik.
Tak. I on może jeszcze tam jakoś porządzi, czy cała ta jakaś otoczka Fideszu, ale co będzie potem? Zapewne przyjdzie jakieś odbicie lewackie, czy lewicowe i co zrobi? No oczywiście areburs, czyli zmieni konstytucję, zmieni te ustawy i będzie tak, jak sobie tam będą chcieć ci nowi komuniści, socjaliści, czy inni jacyś tam tolerancjoniści, nie? Także to, że teraz konstytucje nam mają tak podstawowe sprawy, jak to, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, że to konstytucja ma definiować.
Kim jest ojciec, kim
tak,
jest matka.
To jest klęska, można powiedzieć, naszego świata chrześcijańskiego. Bo zobaczcie, nawet w PRL-u, czyli za komuny, to nikt takich postulatów jeszcze nie, nikt w przestrzeni publicznej, kto nie był za jakiegoś świra poczytywany, nie formułował, żeby mówić, że matka to kobita, a ojciec to chłop, nie? Rozumiecie?
A to źle, że Węgrzy wpisali do konstytucji, tak jak wcześniej w 2011, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, tak teraz, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny.
Źle, że musieli to wpisać do konstytucji. Nie, że wpisali, bo to jest już próba obrony. To jest ostatnia obrona bastionu, można powiedzieć, normalności, czyli rodziny, czyli małżeństwa, czyli miejsca dla dzieci w społeczeństwie. To jest ostatnia próba, ale chcę, żeby było to jasne, że to jest próba skazana na klęskę. Jeśli nic się nie zmieni gdzieś w jakimś niższym w sensie bardziej fundamentalnym poziomie społeczeństwa, czy węgierskiego, czy amerykańskiego, czy polskiego, bo te zmiany przecież wszędzie zachodzą, to za 5 lat w Polsce, czy za 3, na Węgrzech za 15 i tak dalej, zostanie wprowadzona nowa definicja, już podle już tych europejskich czy LGBT-owskich standardów, nie? Że kiedyś konstytucja, ona nie wprowadzała, można powiedzieć, norm etycznych. Ona tylko opisywała niektóre normy etyczne, formułując je w postaci jakichś punktów konstytucji, jakichś decyzji konstytucyjnych czy regulacji konstytucyjnych. A dla wszystkich źródłem moralności było Słowo Boga. Było Słowo Boga. Na tym opierała się nasza kultura. Niektórzy ją nazywają judeochrześcijańską. Ja powiem chrześcijańską z też także, można powiedzieć, tym dodatkowym obszarem judaizmu.
Nie? No dobrze, to co?
Zarówno w judaizmie, jak i w później następującym w porządku chronologicznym chrześcijaństwie, to było bezdyskusyjne. Kto jest matką, kto jest ojcem, co to jest rodzina, co to jest małżeństwo, komu Bóg dał dzieci. Nie? To było bezdyskusyjne i do tego żadna władza, można powiedzieć, się nie mieszała. Także jeśli teraz władza ma decydować, no to zobaczcie, władza Orbana zdecyduje tak, a władza na przykład Trzaskowskiego czy jakiegoś innego zdecyduje inaczej. I co? Będzie taka Wańka Wstańka? Będziemy mieć raz konstytucję, gdzie rodzina to chłop i baba i dzieci, a raz na przykład i tu wpisz właściwe, bo tu może na przykład można uczłowieczyć małpy.
No nie? Właśnie i takie też pomysły przecież są.
W Hiszpanii formułowali.
Prawo
formułowali, no to zaraz tu będą kolejne postulaty, także...
Czyli gdzie jest ta norma? Skąd szukać jakiejś podstawy i fundamentu? No, gdzie mają na przykład jej szukać ateiści czy agnostycy?
No, dla ateistów to jest poważne wyzwanie. Oni muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się człowiek wziął. I ateista ma z tym problem, nie? Tu pokazywałem niedawno taki, to jutro może więcej na ten temat w pomyśl dziś powiem, ale pokazywałem w redakcji artykuł o takim smelikopter, to chyba się nazywa, urządzenie. Chcieli stworzyć tam Amerykanie, CIA, wiecie, chcieli stworzyć takie małe urządzenie, mini drona, który by rozpoznawał zapachy i w zależności od tych zapachów kierował się do tego czy innego miejsca. Tam na przykład mógłby ludzi ratować zasypanych, nie? Mógłby tam jakieś na przykład materiały pirotechniczne znajdować, gdzie jest bomba i tam kierować się, odszukiwać, czy ją nawet zdetonować. No różne takie fajniuśkie rzeczy. No i problem był, jak zrobić czujnik zapachu. No oczywiście sami tam ludzie nie bardzo wiedzieli jak. Wzięli owady, nie? Tam jakieś ćmy i te czułki, które wykorzystują te, znaczy potrafią znajdować zapachy, żeby tam ćma, czy tam motyl, czy inny owad mógł w odpowiednim kierunku się udawać, skopiowali. No długo pracowali nad tym, pracowali i gówno wyszło. Nic to nie działało. Znaczy działało, ale to już dawno by ten dron przeleciał, to oni dopiero by ten zapach poczuli. Po 10 minutach, wiesz, wszyscy naukowcy, najlepsi amerykańscy siedli, mieli gotowy wzór, nie, z tych czułek tej ćmy, budowali inżynierowie, wyszło dziadostwo do niczego, to stwierdzili, wyrzucamy, nie ma szans. Sami inżynierowie amerykańscy uznali, że nie mają szans zbudować elektronicznej, mechanicznej czułki, nie? Bo ona miała opóźnienie mniej więcej 10 minut.
Czyli ale wiesz, jak to się ma do norm?
Poleciała już daleko, daleko, tam wiecie, z pół kilometra dalej i poczuła, o tam pachniało, śmierdziało. No i teraz gdzie? No co, nawrót? To w ogóle bez sensu całe, nie?
Jak ta historia...
Wyrzucili do kosza tę czułkę. Wiecie, co zrobili? Zrobili taką biohybrydę. Wycięli tej ćmie te czułki, czyli wzięli to, co jest w... I teraz jeszcze niech ateiści sobie nie odpowiadają. Jest w zwierzęciu, skąd nie wiemy. Nie? Wstawili to do tego smolucha, czy nie? Smolikoptera, smelkoptera, nie? No i zaczęło to działać, nie? Podłączyli tam do tego. Ta czułka z ćmy, nie? Ona działa w ciągu kilkudziesięciu sekund i to wystarczało, żeby naprowadzać tego mini drona. No i teraz pytanie. Wyobraźcie sobie, no mamy największe intelekty całego świata, nie? Czyli naukowców i inżynierów amerykańskich. Mamy najlepsze komputery wspomagające pracę inżynierów, wiecie, programy rysujące, to wiecie, tak to szybko idzie. Ja zaczynałem jeszcze bez komputerów praktycznie swoje studia techniczne i wiem, ile to znaczyło przerysowanie, tam kreskę trzeba wymazywać, kalka, drapać, a przedarła się, od nowa trzeba było rysować. Teraz to wszystko, puch, i bacz, nie? Czyli zobaczcie, najnowsze technologie, największe umysły i co? I gówno. Nie potrafili zrobić, mając gotowy projekt, rozumiecie? Nie potrafili skopiować tego, co ma głupia ćma. Mózgu ile tam u ćmy jest? Oż tyle. A zobaczcie, jaki ma detektor.
Ale o czym no to świadczy? Jak no to się właśnie wiąże z naszym tematem?
Ja tych ateistów próbuję, że tak powiem, żeby zacznij, zobacz, ile ty masz mózgu. Z kilo, czy ile tam, nie? W porównaniu z tą durną ćmą. Ile ty masz mózgu? To żeby zaczął ci pracować. Skąd ta ćma ma tak doskonałe urządzenie, którego cały świat nie potrafił nawet skopiować porządnie? No może by Chinolom dali, to by Chinole może zrobili na 5 minut, bo oni w kopiowaniu to są dobrzy. Nic innego nie umieją praktycznie. Skąd ta ćma ma ten doskonały detektor? No i odpowiedź jest jedna sensowna. To ktoś zaprojektował. Jak tu wszyscy projektanci, wiecie, zjedli 1000 kotletów i nic im nie wyszło, a to działa, to co? Wrzucili se kawałki do skrzynki i potrząsali i wyszedł detektor po iluś tam milionach lat? To chcesz mi powiedzieć?
To w takim razie, co Biblia mówi na temat adopcji dzieci?
A to pytanie, czy ten przykład pokazuje, że jest projektant? Tak jak ta czułka tej ćmy. Tak samo twoje przyrodzenie, twoja macica, to mówię do tych swastyki czy tam różne inne, zostały zaprojektowane przez kogoś. Czyli jak ktoś zaprojektował, to znaczy miał zamysł. Czyli jest jakiś cel. I ludzkość do tej pory szukała tego celu. Nikt nie kwestionował, oczywiście tam zawsze byli przeróżni tam materialiści, ewolucjoniści, nawet w greckich różnych prądach myślowych, ale mówię jako całość, ludzkość. Nie? Wszyscy szukali odpowiedzi. No ale jak Bóg czy bogowie nas zaprojektowali i czego od nas chcą. Cała historia ludzkości to jest próba odpowiedzi na to pytanie. Po co nas zaprojektowali? Do czego? Jak będą nas oceniać? Bóg lub bogowie? Nie wchodzę jeszcze w chrześcijaństwo, ani nawet w Biblię. Tylko to było normalne myślenie. Ludzie patrzyli na przyrodę i wiedzieli, że za nią ktoś stoi. Zresztą list do Rzymian to objawia w pierwszym rozdziale zaraz. Że po to Bóg dał to cudowne stworzenie, którego nawet Chińczycy nie potrafią podrobić, bo Amerykanie się wyłożyli i pragmatycznie wycięli kawałek ćmy, wstawili do swojego tego helikoptera, czyli tam smelichoptera i już, i to pragmatycznie nawet już nie próbowali, poddali się, nie? Cała ludzkość do tej pory uznawała. Jest za tym projektant, bo widzieli różne cuda. Cuda w przyrodzie. I dlatego list do Rzymian mówi, ty też to widzisz. Możesz sobie kucypały darwinowskie powtarzać do nieskończoności. Ale kiedy staniesz przed sądem Boga, to Bóg nie da się załatwić twoimi kucypałami o Darwinie. Dlatego, w liście do Rzymian czytamy, dlatego nic nie mają na swoją obronę. Kto pomimo tego, że widzi cud stworzenia, odrzuca projektanta i mówi, że żaden inżynier za tym nie stał, nie ma nic na swoją obronę. Czyli Bóg uznał, że te fakty ze stworzenia mówią tak głośno, że na sądzie, jak ktoś powie o Darwinie, to takiego kopa dostanie, że nie będzie leciał jak ten Musk z tą rakietą, co mu spadła na Marsa. Także nic nie będziesz miał dla swojego usprawiedliwienia. I teraz, jeśli jest projekt, jeśli jest projektant, no to jest instrukcja obsługi. Jest instrukcja obsługi.
Ale czy tam też jest instrukcja obsługi społeczeństwa, polityki?
Wszystko. Wszyściutko.
Adopcja dzieci?
Od komu Bóg dał dzieci?
Państwu? Urzędnikom?
NGO-som.
Psychologom?
NGO-som? Na pewno to tu niech sobie tam przeczytają NGO-sy i na pewno znajdą paragraf. Oczywiste jest, że Bóg dał rodzicom nakaz rozmnażania się i to oni są odpowiedzialni przed Bogiem za wychowanie dzieci swoich. Nie? Także świat, który dzisiaj obserwujesz, jest światem postawionym do góry nogami. I ta decyzja Orbana, czy szeroko pojętego Fideszu, jest jedną z najbardziej rozpaczliwych prób ratowania starego, czyli Bożego porządku. Dlatego mówię, że to jest smutny dzień. Bo to pokazuje nam, że ludzie już nie wierzą w Boga jako projektanta, jako tego, który dał nam cel, jako tego, który dał nam instrukcję obsługi. Teraz większością głosów będziemy decydować, co jest dobre, a co jest złe. A jaki jest koniec takiego głosowania, czyli kogo jest więcej, mądrych czy głupich, to chyba już nikogo nie muszę dalej przekonywać.
Krystian Surma, zgadzam się z parlamentem Węgier, słuszna decyzja. Rzeczywiście, no można powiedzieć, że decyzja jest słuszna, no ale tak jak...
Nikt tego nie kwestionuje.
Powiedziałeś, no takie decyzje podejmowane większością głosów nie są zbyt normatywne. Norma powinna być no, głębsza.
Tak, nie może polegać na większości. Na przykład norma małżeństwa, no weźmy, nie? Zobaczcie, że jak mamy zdefiniować małżeństwo, znaczy skąd mamy wziąć, co jest małżeństwem, nie? No popatrzymy na różne kultury. No to tam są różne modele. Są modele poligamiczne, nie? Że jest tam jeden chłop i kilka bab. Są modele też, że jest jedna baba i kilku chłopów i tak dalej. Są modele właśnie, że jest jeden chłop, jedna baba na całe życie. Są modele z rozwodami, są bez i tak dalej. Czyli jest różnorodność. No to co jest normą? No to ktoś powie, a to nie ma normy.
No właśnie.
No
to
i
może
to właśnie.
Nie ma normy.
A teraz drudzy powiedzą, jak nie ma normy, to my se ustalmy, jaka norma nam dziś pasuje. No to jak? No większością głosów. I dlatego będziemy zmieniać. Może już nie będziemy żyli w tym społeczeństwie, ale... Może ty będziesz żył jeszcze, mówię do młodszego pokolenia, że będzie co kilkanaście lat zmiana normy. No przecież tę zmianę normy moje pokolenie przeżyło na własnej, można powiedzieć, skórze, że do praktycznie lat 70., 80. nikt w kulturze zachodniej na poważnie nie rozważał tezy, żeby homoseksualizm traktować jako normalność. Nie? Wszyscy wiedzieli, że trzeba jakoś sobie radzić z ludźmi, którzy mają taką orientację, takie skłonności, że trzeba im zapewnić jakieś prawa, jakieś możliwości życia. Absolutnie jestem przeciwny jakiemukolwiek prześladowaniu z powodu na orientację, chociaż trzeba powiedzieć, że w historii takie przypadki były, nie? I to także w państwach bardzo chrześcijańskich, to oceniam jako złe. To zresztą dało czkawką później takie jak gdyby odreagowanie, żeby teraz jakieś szczególne prawa nadawać i tak dalej. Ale przecież kiedyś lekarze uważali to za coś w rodzaju dewiacji i tak dalej. Dopiero amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w latach 70. zdaje się uchwaliło, że jednak to nie jest dewiacja i wykreślamy z tych dewiacji psychicznych i teraz to będzie norma. Nie? To był początek, a potem to co już się stało, to już wiecie. Także absolutnie jestem przeciwny, żeby to państwo decydowało, co jest dewiacją, a co nie. Nie? Bo na przykład państwo komunistyczne... Poczekaj jeszcze tylko zdanie, ale jeszcze zdanie. Państwo komunistyczne, wiecie, co uznało za najcięższą dewiację psychiczną? Jak się komuś komunizm nie podoba.
No tak.
No bo oni stwierdzili tak. Komunizm jest doskonałym ustrojem społecznym. Tak czy nie? No dla nich tak, fakt. Czyli jak człowiek nie potrafi tych zdobyczy nauki, pytasz o naukę, to przecież nauka udowodniła, że komunizm jest najwyższym stopniem rozwoju społecznego, nie? To nauka, proszę bardzo, nauka. Właśnie te różne Darwiny, Marksy, Engelsy, to wszystko jest jedna stajnia.
Wielcy naukowcy.
Oni, wielcy naukowcy przez duże Q. I oni udowodnili, wiecie, oczywiście, w kawyczkach, bo to w Rosji najbardziej się, że tak powiem, rozprzestrzeniło, że to jest naukowo udowodniony fakt, że komunizm jest najlepszym ustrojem na świecie. No toż jak jakiś człowiek protestuje przeciwko komunizmowi, to jest najgroźniejszy wariat i trzeba go zamknąć w psychuszce. Specjalne do tego powstały zakłady, zamknięte takie obozy dla tych, którzy kwestionowali komunizm. No teraz zobaczcie, że już się zaczęło to samo w Unii Europejskiej. Mówię o pastorze Lacelu, będziemy jeszcze do tego tematu wracać, ale na razie to w przestrzeni medialnej tylko nasz Kościół takie oświadczenie wydał. Możecie sobie to zobaczyć. Także jest w wersji angielskiej i niemieckiej. Pastor Lacel został ukarany za to, że on cytuje Biblię i mówi, że to jest diabelski porządek, że to jest wojna z chrześcijaństwem. I tu już sąd najpierw go tam oczywiście postraszył więzieniem, ale dał mu łaskawie grzywnę. Ale teraz następny pastor to może już i więzienie, a potem to już może do psychuszki czy będą zamykać, jak ktoś nie będzie uznawał, że to wszystko, co się, że tak powiem, sprzeciwia Bożemu projektowi, to jest akurat norma. To jest norma i teraz wszyscy mają to pochwalać. Bo ja rozumiem, że możemy coś znosić. Nie? Może mi się nie podobać, że ktoś grzeszy, ale absolutnie nie zamierzam odmawiać mu jakichś praw jako obywatela z tego powodu. Ale teraz już to lobby z drugiej strony, ono nie chce, żebyśmy tylko ich tolerowali. Oni chcą, żebyśmy ich wychwalali. Żebyśmy uczyli nasze dzieci, że to, co oni robią, to jest cool, fajne, a nawet lepsze od tych starych, wiecie, zramolałych, gdzie tylko chłop z babą. No. A na to już zgody normalnych ludzi nie ma.
Jeżeli nie demokracja, czyli władza ludzi, ludu, to co? Proponujesz teokrację, czy jakieś państwo kościelne?
Republika chrześcijańska.
Państwo kościelne, nie. Religijne?
Republika chrześcijańska. To jest...
Ale co z ateistami w Republice Chrześcijańskiej?
A gdzie wszyscy ateiści spieprzają? Nawet z państw tych, gdzie ateizm jest religią panującą. Jak tylko mogą, do Ameryki, do Republiki Chrześcijańskiej. Bo tam jest wolność, bo chrześcijanie dają wolność.
Co to znaczy Republika Chrześcijańska?
Republika Chrześcijańska to jest państwo, w którym prawo wyprowadzone jest z Biblii, czyli od Boga. Prawo, czyli normy etyczne, moralne, a potem prawne, wyprowadzone są z Biblii. Dlatego na każdym westernie, a nawet i współczesnym filmie Zaprzysiężenie prezydenta to wyjmują jakąś taką większą Biblię, żeby było widać. ręka na Biblię i przysięgają. To jest fundament, nie konstytucja. Biblia jest fundamentem państwa amerykańskiego. Czyli nie większością głosów ustalamy, co jest dobre, a co złe, tylko wyprowadzamy to z Biblii. Nie? To jest Republika Chrześcijańska. Oczywiście Republika Muzułmańska, no to może być też taki twór, chociaż tam nie ma za bardzo tych z sukcesem działających republik, ale że z Koranu wyprowadzają. Nie? Jeszcze tam inna republika, no to z jakiegoś innego źródła. To, co znamy w cywilizacji europejskiej, amerykańskiej, to jest Republika Chrześcijańska, czyli to, co jest dobre, a co złe, wyprowadzamy z Biblii, a potem formę rządów zapisujemy w konstytucji, a potem przedstawicieli, którzy będą realizowali te nakazy dla władzy państwowej spisane w konstytucji, wybieramy drogą demokratyczną. Także Ameryka nie jest demokracją. Ameryka przynajmniej była, teraz próbują ją przekształcić w demokrację, no to widzicie, już nauczyli się fałszować wybory, no to już teraz demokracji mogą mieć skolko ugodno, już teraz nikt ich nie zatrzyma w demokracji. Także na tym polegał plan ojców założycieli. Ale zobaczcie, w Konstytucji Amerykańskiej nie przyszło ojcom założycielom Stanów Zjednoczonych, nie przyszło do głowy, żeby definiować małżeństwo. Bo dla wszystkich to było... No za wyjątkiem Mormonów. Oni rzeczywiście już wcześniej sobie tam różne tego, bo twierdzili, że tam anioł z nieba im powiedział, że trzeba poligamię, ale później anioł z nieba przyszedł, mówi, nie, teraz to jednak chłop z babą, ale powstała schizma i część Mormonów ma tam przynajmniej po cichu po kilkanaście żon, a część udaje, że ma jedną, no to różnie, a część może i ma jedną, nie? Także to, ale to taka, Elżbieta, że powiem, wypadek przy pracy,
Elżbieta, powiedzmy. Elżbieta Siwek, na Węgrzech zawsze lepiej się żyło. Czy mentalność Węgrów jest inna, czy lepsza od mentalności Polaków? Czy może agentura jest bardziej aktywna u nas niż na Węgrzech?
No to bardzo ciekawy temat. Kiedyś słuchałem wykład twojego promotora, jeśli chodzi o doktorat, profesora Parucha, który dzisiaj już wychwala tam różne komusze Chiny, ale wtedy wychwalał Węgry. I pamiętam jego wykład, jak on właśnie pokazywał, że te fundamenty Rzeczpospolitej, to co my mamy jako system polityczny, ta wolność szlachecka, te właśnie fundamenty Republiki Chrześcijańskiej, które budowaliśmy za czasów Jagiellonów, to wszystko pochodzi z Węgier. To od nich my się uczyli. Oni się uczyli trochę też od Anglików i tak dalej. Przepraszam. I tutaj rzeczywiście Węgrzy mają większe, starsze tradycje, jeśli chodzi o Republikę Chrześcijańską. Co więcej, w czasach reformacji, kiedy wybierany był model, można powiedzieć, chrześcijaństwa, czy źródłem, można powiedzieć, prawdy chrześcijańskiej jest tylko Pismo Święte, czy też Kościół katolicki jest tym źródłem prawdy i on ma prawo ustalać te prawdy. Reformacja odrzuciła tutaj rolę Kościoła katolickiego jako tego dawcy prawdy Bożej, ten urząd nauczycielski Kościoła, i powiedziała sola scriptura, tylko Pismo Święte, czyli bezpośrednio z Biblii wyprowadzamy te normy. I tu, choć można powiedzieć, w tym czasie jeszcze reformacji mieliśmy podobnie, nawet w Polsce trochę lepiej, bo u nas była pełna swoboda wyznaniowa, na Węgrzech w Siedmiogrodzie, wtedy Węgry to Siedmiogród, było, zdaje się, tylko 4 wyznania chrześcijańskie dopuszczone, to jednak, jeśli chodzi o wpływ społeczny reformacji, ona utrzymała się na Węgrzech aż do dzisiaj. Dzisiaj 20% Węgrów mniej lub bardziej kulturowo przyznaje się do kościołów protestanckich. I stamtąd ta reforma państwa, którą uosabia premier Orban, pochodzi właśnie z kościołów protestanckich. To Orban po swoim nawróceniu stwierdził, że będzie budował takie państwo. Twój artykuł w miesięczniku Idź Pod Prąd. Jaki to tytuł? Pamiętasz?
Polak... Protestant, patriota, premier.
Protestant, patriota, premier. Szczegółowo to opisuje. Możecie sobie wygooglać w internecie i poczytać te bardzo ciekawe historie. Spora część jego pierwszych współpracowników, działaczy partyjnych, ministrów, to byli pastorzy protestanccy. Dopiero później katolicy dołączyli się tak trochę niemrawo. i tak dalej. Katolicy zawsze byli węgierscy bardziej tak na Austrię, na internacjonalistycznie nastawieni, czy na zdradę narodową, a protestanci byli za państwem narodowym. To właśnie w Debreczynie, czyli w mateczniku protestanckim, tam właśnie deklaracja niepodległości w protestanckim kościele została ogłoszona. Także tutaj tradycje niepodległościowe są związane z protestantyzmem, a tradycje zdrady narodowej na Węgrzech związane są z katolicyzmem i z monarchią z Wiednia, nie? Która wtedy też jednocześnie była arcykatolicka, wybierała papieża i różne takie rzeczy. Także rzeczywiście społeczeństwo węgierskie, jeśli chodzi o religijność, pewne doświadczenie, o wiarę w Boga, jest trochę, można powiedzieć, bliżej Boga niż społeczeństwo polskie.
Tadeusz, marszałek Węgrzy, Czesi, Estończycy.
Stąd ta konstatacja, tam się lepiej żyje z tego powodu. I oni się też mądrzej zachowywali. Zobaczcie, cała II wojna światowa, no to oni realizują właśnie ten plan, o którym w Polsce się tylko mówi, nie? Że początkowo widzieli, że Hitlerowi się nie można postawić, bo walec przejedzie po nas. Chociaż w przypadku na przykład ataku na Polskę w 1939 roku, to się postawili Hitlerowi. Powiedzieli, jeśli wykorzysta ziemię węgierską, chodziło o przerzut wojska przez linię kolejową, która łączyła tam dwie części Słowacji przez część Węgier, to będzie to aktem wypowiedzenia wojny. Nie? I Niemcy się cofnęli, nie zrobili tego. Czy mam dalej opowiadać historię?
Mamy bardzo, bardzo ciekawe pytania. Bożena...
Czy mam skończyć?
Bakiera.
No to tylko powiem, że w końcowym etapie wojny admirał Horthy chciał dokonać właśnie tego zwrotu i przejść na stronę aliantów. Wycofać porozumienie z Niemcami, zwrócić się przeciwko nim i przejść na stronę Anglików. Niestety Niemcy się dowiedzieli, wysłali komandosów i tutaj taki katolicko-narodowy, faszystowski rząd przejął władzę. Tych tam jakichś, nie wiem, różokrzyżowców, czy jak oni się tam nazywali, bardzo ciężki, ten już 44 rok, bardzo ciężki okres dla Węgrów, ale pokazuje, jak oni rzeczywiście próbowali przynajmniej mądrze się ustawiać. W komunizmie też, no wiecie, że sobie piersi wywalczyli no, ten tak zwany gulaszowy komunizm, bo już w 56 roku. Do nas to dopiero gdzieś Zagierka w 70-tych latach doszło.
Bożena Bakiera, te wszystkie podporządkowania albo pod Biblię, albo pod inne mądre książki doprowadzą do przemocy, do nienawiści i dzielenia społeczeństwa. Ja proponuję, żeby Pan, mówiący o państwie chrześcijańskim, założył może takie państwo, bo ja nie mam zamiaru w takim państwie mieszkać i się z tym identyfikować. Sprawa religijności to jest sprawa moja. Co byś odpowiedział, Pani Bożenie Bakierze?
No bardzo dziękuję za ten głos. To, co powiedziałem, chrześcijanie szanują głosy innych ludzi. Pani może mieć takie zdanie, ale proszę, jeśli Biblia nie jest dla Pani autorytetem, co rozumiem i wcale mnie to tak specjalnie nie dziwi, zachęcam jednak mimo wszystko do życzliwego rozważenia. Bo gdyby Pani poznała mądrość biblijną, tak jak ja to zrobiłem, będąc kiedyś ateistą, to nawet jeszcze nie wierząc Boga, przyznałem, coś w tej księdze jest. Coś niezwykłego tam jest. Ale odejdźmy od Biblii, zobaczmy historię. Czy właśnie te inne modele państw. Ja już tu powiedziałem, gdzie ludzie wybierają nogami i że wybierają Stany Zjednoczone. Nie wybierają państw katolickich, bo spieprzają z całej Ameryki Katolickiej, spieprzają do protestanckiej Ameryki. Czyli widać, że ta republika katolicka do niczego się nie nadaje, że to jest jakiś zamordyzm, opresja i tam żadnej wolności nie ma. Nie? Oczywiście nie mówię, że Stany Zjednoczone były czy są idealnym państwem. Bardziej były niż są, ale to jest tylko twór ludzki i on zawsze będzie miał jakieś błędy, jakieś część ludzi będzie źle funkcjonowało, ale jako całość, tu chyba się pani ze mną zgodzi, że Stany Zjednoczone były tym miejscem, gdzie z całego świata ludzie spragnieni wolności, spragnieni dobrobytu, spragnieni prawa, sprawiedliwości, to właśnie walili przez oceany, przez morza, wszędzie, jak to się tylko dało, byle się dostać do tej wymarzonej Ameryki. Z drugiej strony chce pani państwo bez religii. No to proszę, jest Mao Tse-tung, jest Lenin, jest Stalin. To są państwa właśnie, które odrzuciły religię. Czy chce pani postawić za wzór państwo Lenina, Stalina czy Mao Tse-tunga?
No ale nie, oczywiście... no ale są przecież państwa zachodnie, jak na przykład Francja, tak, czy Niemcy, tam przecież to nie są państwa religijne, to są państwa laickie.
Od kiedy? Od tysięcy lat?
No nie.
No właśnie.
Ale teraz...
No właśnie, no właśnie.
Teraz są laickie.
No i co się tam dzieje teraz? Kiedy były to chrześcijańskie państwa, całkowicie inaczej funkcjonowały. Ten bunt przeciwko państwu chrześcijańskiemu, no to jest mniej więcej ostatnie 200 lat z naciskiem na ostatnie 100, można tak powiedzieć, nie? A nawet można powiedzieć, że to odrzucenie wartości chrześcijańskiej z przestrzeni państwowej, publicznej nastąpiło gdzieś po II wojnie światowej na masową skalę, nie? Dopiero. Także to jest bardzo świeży eksperyment. Warto sobie zdać sprawę to, że dzisiejsza Francja jest praktycznie ateistyczna, czy próbuje... Zobaczcie, Francja się po obaleniu, można powiedzieć, takiej dominacji kościoła katolickiego, rewolucja francuska, wiecie, kosze głów, gilotyny, te sprawy, no Francuzi cieszyli się, że obalili taki dyktat katolicyzmu, nie? No ale co w to wprowadzili? Oczywiście ludzie dalej chodzili do kościoła, oczywiście też tam byli protestanci, ale w dużej mniejszości, ponieważ 100 lat wcześniej tam więcej zostali wymordowani przez katolików, tak zwani hugenoci, dlatego ich już w późniejszej Francji było mało. Zobaczcie, w sąsiednich Niemczech jest mniej więcej pół na pół, nie? A we Francji była dominacja katolicka, którą z kolei zgilotynowała właśnie ta część rewolucyjna i oni się właśnie chwalili, że zrobią takie państwo bez religii. To jaką religię teraz będzie miała Francja? Dla pani pytanie. Bo ja wiem.
Praktycznie już ma.
No to tak się kończy. Po prostu człowiek został zaprojektowany przez Boga i on musi w coś wierzyć. On będzie szukał Boga, on będzie szukał transcendencji, czyli tego coś poza materią, będzie szukał rzeczywistości jakiejś wspólnotowo-kościelno-religijnej. Nie da mu tego chrześcijaństwo, to da mu islam. Tyle w temacie.
Jeszcze w temacie Węgier.
I wtedy niech pani sobie odpowie na to pytanie, jak się pani podoba Republika Islamska. Ale to już będzie za późno na refleksję. Dlatego wzywam do refleksji dziś. Jeszcze jest czas.
W temacie Węgier to zapewne ci chodziło o strzałokrzyżowców.
Strzałokrzyżowców, przepraszam. Tak, oczywiście, dzięki.
Wracamy do waszych pytań. Tadeusz Marszałek. Węgrzy, Czesi, Estończycy, bez urazy, ale wiele mniejsze kraje powierzchniowo, ludnościowo i potencjałem wyprzedzają Polaków na każdym kroku. Aż mi wstyd, że po 30 latach nie zdobyliśmy się na wolność. Może jednak ta agentura, o której
weźmy te trzy kraje. Jakie tam są kraje? Dajmy.
Węgry, Czechy, Estonia.
Węgry, Czechy, Estonia. Węgryśmy już omówili. Czechy to jest kraj pierwszej reformacji. To jest kraj właśnie Jana Husa. To oni pierwsi się postawili kościołowi rzymskokatolickiemu z sukcesem. Odpierali, zdaje się, z 5 krucjat katolickich. Wszystkie dostawały łupnia przez rycerstwo czeskie, chrześcijańskie, właśnie biblijne, odpierane. Nie? Nawet pomagali Polakom w zmaganiu z zakonem krzyżackim. To właśnie husyci byli często przez królów polskich wynajmowani do łojenia krzyżaków. Nawet tam podchodzili pod Gdańsk, pod Oliwę i tak dalej, i tak dalej. No, mógłbym długo, ale omawiamy tylko króciutko. Czyli Czechy są państwem, które odrzuciły dyktat kościoła rzymskiego, a postawiły na Biblię. Później wybito ich w bitwie pod Białą Górą, wybito ich tą biblijną elitę. No, Czechy się w taki, można powiedzieć, czas smuty pogrążyły, że praktycznie zostało tylko niepiśmienne chłopstwo. No ale XIX, XX wiek znowu jest odbicie czeskie. Także zobaczcie, znowu tradycje biblijne widzimy w tym państwie. A Estonia to państwo protestanckie, to nawet nie ma o czym gadać. Także zobaczcie, tu mówi pani, czy ktoś tam mówił, że nie chcemy religii w polityce.
Pani
we wszystkich tych państwach to religia dała wolność. Religia. Ale tylko jedna. A dokładnie nie religia, a wiara w żywego Boga objawionego. W Jezusa Chrystusa.
No właśnie, czy to jest religia? Czy chrześcijaństwo to jest religia? Też miała się świetne...
Wiesz, ateiści powiedzą, że to jest religia, no to ja schodzę do tego poziomu i używam ich terminologii, no.
MH, czy taki zapis u Węgrów nie da po prostu czasu, aby od podstaw odbudowywać moralności społeczeństwa? Jeśli marksiści dojdą do władzy, to nie będzie co zbierać się, to jest pewne.
No to jest, że tak powiem, plan ratunku. Pan przedstawił plan ratunku, że rzeczywiście tak może być. tak może być, ale czy tak będzie? Śmiem wątpić ze względu na to, że ten plan nie udał się w wielu miejscach na świecie. No Węgry, z całym szacunkiem dla braci Węgrów, nie są centrum, że tak powiem, świata ani najpotężniejszym państwem w świecie. Nie? Zobaczcie, że w Stanach Zjednoczonych ten manewr się nie udał i Sąd Najwyższy zalegalizował w 2016 roku małżeństwa, w 2015, bo akurat byliśmy wtedy w Stanach, w 2015 roku za prezydenta Obamy Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa homoseksualne. Nie? Także zobaczcie, to o czym pan mówi, w Stanach Zjednoczonych się nie udało, żeby zablokować ten napływ niszczenia, ten front niszczenia chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich w polityce i społeczeństwie, nie udało się w Stanach Zjednoczonych zablokować. Właśnie prezydent Trump był, można powiedzieć, jakąś taką, jak to pan powiedział, ostatnią szansą. I zobaczcie, ta szansa nie została wykorzystana. O podsumowaniu duchowym tych 4 lat Trumpa będziemy jeszcze mówić, ale poczekajmy, to już w styczniu niech tu się dokona to, co planuje tam porządek prawny Stanów Zjednoczonych i wtedy będziemy podsumowywać. Wczoraj, zdaje się, troszeczkę, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, dotknęliśmy tego, we wtorek, tak? Dotknęliśmy tego tematu, omawiając już tę decyzję elektorów, niestety niekorzystną dla Trumpa. Także w samych Stanach Zjednoczonych, najbardziej chrześcijańskim państwie świata, nie udało się wykorzystać tej pieredyszki, tego takiego zatrzymania na chwilę. Nie odbudowało się społeczeństwo chrześcijańskie. Obawiam się niestety, że to, co wiem po działaniach Fideszu, premiera Orbana i tak dalej, nie odbuduje się też społeczeństwo węgierskie na poziomie duchowym. Partia i rządy Orbana niestety uległy też ogromnej korupcji. Rządzą za pomocą, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, nie wartości duchowych, tylko bardziej materialnych, czyli to będzie destrukcja społeczeństwa węgierskiego, destrukcja moralna będzie kontynuowana. Przykładem niech będzie jeden z twórców konstytucji węgierskiej. Jak on się tam nazywa?
Józef Sajer,
który z gołą dupą latał po Brukseli, a to jest mąż i ojciec tam chyba 2 dzieci, niby przykładny katolik, twórca właśnie tej konstytucji z tym nawrotem do wartości chrześcijańskich.
Które małżeństwo jest zdefiniowane jako związek kobiety i mężczyzny.
Brał udział w orgii męskiej, homoseksualnej w Brukseli, tam został złapany, tak jak powiedziałem. Także no to tu nie widzę, wiecie, nie widzę jakiegoś takiego silnego prądu ożywczego, duchowego, nawet na Węgrzech. Niestety.
Zaraz cię zapytam o Polskę, jak widzisz przyszłość Polski, ale jeszcze wasze pytania, dzisiaj bardzo ciekawe. Wolfchild 4. Osobiście, choć jestem areligijna, życzyłabym sobie mieszkać w prawdziwie chrześcijańskim kraju.
No to właśnie jest, myślę, takim marzeniem naszego projektu, tego politycznego czy społeczno-politycznego klubu Idź Pod Prąd. Żeby choć wyprowadzamy wartości z Biblii, to nie zmuszamy w żaden sposób ludzi do wiary czy niewiary. Niech sobie wybierają. Mówię w tej części społeczno-politycznej, no bo jak ktoś chce być w naszym kościele, no to raczej chyba przydałoby się, żeby był wierzący, nie? No ale to sobie dowcipkuję, to jest chyba dla wszystkich jasne. W naszym tym projekcie polityczno-społecznym, czyli kluby Idź Pod Prąd, tam są przecież albo członkami, albo bliskimi współpracownikami ludzie z różnych religii. Są katolicy, są wyznawcy Falun Gong, także buddyści się życzliwie przyglądają, czy niekiedy nam pewnych uwag, czy swoje postulaty za naszym pośrednictwem. Zresztą jeden z takich duchownych buddyjskich, był wywiad z nim w naszej telewizji. Także tego chcemy. To jest tradycja naszej chrześcijańskiej Rzeczpospolitej, państwa Jagiellonów, też przecież chrześcijańskiego, nie katolickiego, ach właśnie chrześcijańskiego. To jest tradycja Stanów Zjednoczonych. Nic lepszego ludzkość do dzisiaj nie dostała. Nic więcej ludzkość nie dostała niż Republika Chrześcijańska.
Piotr, 1972, Republika Chrześcijańska w USA. Co wy wygadujecie? Czy wy nie widzicie, co tam się dzieje?
Proszę pana, kiedy powstały Stany Zjednoczone? No, to tyle. To, co się dzisiaj dzieje, co ma się do tego, jaki ustrój jeszcze panuje w Stanach Zjednoczonych? To jest dzisiaj bolszewicka rewolucja w Stanach Zjednoczonych. Ale to, jaki tam panuje ustrój, no to jest chyba oczywiste. To jest Republika Chrześcijańska. Tylko siły komunistyczne próbują ją dzisiaj obalić.
MH, dobrym przykładem tego, co pastor mówi, jest katolicki prezydent Argentyny, który wprowadza właśnie w swoim kraju aborcję. Oczywiście to robi, aby zmniejszyć podziemie aborcyjne.
No, przeróżne rzeczy tam w Kościele katolickim się dzieją. Wczoraj, jakbyście chcieli, to mieliśmy w dogrywce rzecznika archidiecezji wrocławskiej. Nie wiem, czy mamy wycinek, bardzo krótki, kiedy ksiądz rzecznik chyba nieświadomie powiedział coś o swoim kościele. Coś ksiądz ciekawego.
Rzecznik archidiecezji wrocławskiej.
Znaczy nie nieświadomie, tylko niecelowo, nie? No bo jest świadom słów, tylko nie zdało doktor... sobie sprawy z tego, co mówi, jak nazywa dzisiejszy kościół katolicki.
Ksiądz doktor Rafał Kowalski w rozmowie z Kornelią Chojecką i wracamy za chwilę.
Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że Pan Jezus znalazł się, czy był w bardzo podobnej sytuacji, to znaczy mówił w ten sposób do ludzi, oceniając faryzeuszów, mówił, czyńcie co wam mówią, ale ich uczynków nie naśladujcie. Ja jestem w kościele nie dlatego, że polubiłem takiego czy innego księdza, tylko ze względu na Jezusa Chrystusa.
Powiedział jedną rzecz bardzo cenną, bardzo cenną. No, porównał dzisiejszy kościół rzymskokatolicki do sekty faryzeuszy i zastosował do niego, do dzisiejszego kościoła katolickiego, zarówno w odbiorze własnym, jak i to radził innym katolikom, żeby traktowali go, jak Jezus kazał traktować faryzeuszy. No i Jezus właśnie powiedział, że czynów ich absolutnie nie naśladujcie, ale słuchajcie tego, co mówią, jeśli mówią coś dobrego, oczywiście, jeśli głoszą Słowo Boże. Ale ja bym księdzu rzecznikowi chciał zadedykować, co powiedział jeden z chrześcijan faryzeuszów właśnie, czyli apostoł Paweł, bo Jezus mówi to jeszcze do faryzeuszów, mówi to do Żydów, zanim powstał Kościół chrześcijański, zanim ofiara za grzechy świata złożona raz na zawsze na krzyżu Golgoty została złożona i zanim wstąpił Duch Święty, czyli zanim rozpoczął się czas Kościoła. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus wypowiadał te słowa o faryzeuszach, jeszcze Kościoła chrześcijańskiego nie było. Ale kiedy otworzymy sobie w Biblii list do Filipian, apostoła Pawła, to mamy już głos faryzeusza, który zastosował naukę Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, co on mówi. Byłem bardzo religijnym członkiem sekty faryzeuszy. Bez nagany, jeśli chodzi o wymogi tej sekty. Wszystkie jej znaki, sakramenty, rytuały realizowałem. Ale kiedy usłyszałem głos Chrystusa, kiedy na mojej drodze stanął Chrystus, to, co robiłem jako faryzeusz, uznałem za śmiecie, a dokładnie, może sobie ksiądz rzecznik sprawdzić w tekście greckim, za gnój. Czyli swoją przeszłość i przynależność do sekty faryzeuszy apostoł Paweł nazwał gnojem, żeby zyskać Chrystusa i być z nim na zawsze. Tego księdzu rzecznikowi też życzę.
Całość tego wywiadu i programu na naszym kanale polecamy bardzo gorąco. A ja przeczytam ostatnie pytanie od widzów, które no, też łączy się z moim ostatnim pytaniem, które chciałam tobie zadać. Rafał Błąk, zawsze jest, jak jest trudny temat społeczny i zastanawiam się nad sposobem rozwiązania problemu, to wychodzi mi, że musi się to zacząć od kościołów. Ja miałam cię zapytać o przyszłość Polski. Czy widzisz ją optymistycznie, czy raczej pesymistycznie, jeśli chodzi o powrót do wolności i do chrześcijaństwa, bo prawdziwa wolność wypływa właśnie z chrześcijaństwa.
Od mniej więcej 5 lat testujemy, jakie są, że tak powiem, zdolności narodu polskiego do przyjmowania prawdy. Nie? Program który codziennie zaczęliśmy nadawać, program ten społeczno-polityczny, znany z tego, że właśnie tam wymachiwałem Biblią w takim lub mniejszym formacie. Na koniec może poproszę właśnie piosenkę Luther w naszym wykonaniu, w takiej wersji właśnie ciężkiej, rockowej, ale też z fantastycznym klipem. Zobaczycie tam nawet, jak nasz dawny komentator Marian Kowalski wymachuje Nowym Testamentem. Wtedy rzeczywiście no, dziesiątki tysięcy osób wow, to takie rzeczy są w Biblii? Widać, że Polacy byli kompletnie wygłodniali i nie znali Biblii. Ale też jasno trzeba powiedzieć, że nie był to ruch masowy, że pojawiały się setki czy tysiące osób zainteresowanych Biblią, ale nie były to miliony, nie? Czy setki tysięcy, o tak powiem. Nie? Czyli ze względu na pułap, z jakiegoś my startowali, no to było ogromne, można powiedzieć, takie doświadczenie działania Boga i przyjścia setek, czy nawet może z tysiąca ludzi, czy parę tysięcy ludzi w jakiś sposób się przewinęło tu, jeśli chodzi o kontakt z Biblią i Jezusem Chrystusem. Ale jednak jakiejś masowej odpowiedzi Polaków nie było. Nie? Chociaż ten program jest dostępny, chociaż bardzo wielu ludzi nas słucha, często po kryjomu. Taki komentarz niedawno przeczytałem gdzieś. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi z mojej wioski was tam po kryjomu słucha. Nie? No daj Boże, niech słuchają.
Pozdrawiamy tego, wszystkich
pozdrawiamy tych, co nas tam po kryjomu słuchają. Ale to jest sianie, ale to jeszcze nie jest żniwo. Czyli widać, że jeszcze Polacy nie doszli do takiego stanu, gdzie masowo nawracają się do Jezusa Chrystusa. O tym mówiłem kazanie w ostatnią niedzielę, czy kiedy Jezus otworzy drzwi, czy jesteś gotowy. Mniej więcej jakiś taki tytuł. Możecie sobie, ci, którzy chcą ten temat pogłębić, zobaczyć. Co więcej, tam mówię, tam jest całe spotkanie naszego kościoła. Tam najpierw śpiewamy, modlimy się, a potem jest gdzieś tam po pół godziny mniej więcej jest kazanie, także kto tam nie jest tym zainteresowany, może sobie przewinąć, nie? Jest wolność. Następnie zwróciliśmy się z takim apelem o wspólne budowanie chrześcijańskiego uniwersytetu do wszystkich kościołów protestanckich w Polsce, nie? To słaby odzew był od jednego z kościołów i od jednego pastora z innego kościoła, mniej więcej. To pokazuje skalę, czyli bardzo niewielki. Stąd po tych, że tak powiem, po tym testowaniu społeczeństwa polskiego, społeczności polskich chrześcijan, którzy się podają za chrześcijan, za uczniów Jezusa, czy za protestantów szerzej, no stwierdzam, że to jest poziom gdzieś gorszy niż w Algerii, czy gdzie indziej. Także naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo roboty i w tym kazaniu niedzielnym mówiłem, że jest opis kościoła w Filadelfii, gdzie on ma niewielką moc, jest wierny Jezusowi, ma niewielką moc i w pewnym momencie Bóg daje, Jezus osobiście mówi, a teraz dam wam turbo doładowanie. Nie? Czy to się stanie w narodzie polskim? Nie wiem. Czekam na to, pracuję każdego dnia w tym kierunku. Wiecie, że już mi głos, że tak powiem, siada, ale póki Bóg da, będę mówił, będę robił to, co trzeba, żeby ten czas w Polsce nastąpił. I wszystkich wzywam do dokładnie takiej samej postawy.
Dziękuję ci serdecznie za te odpowiedzi, a wam za pytania, pani Bożenie, również i zachęcamy do kolejnej dyskusji. Dzięki wam ten program jest interaktywny i rzeczywiście są w nim różne głosy. Tak jak mówiłeś, po programie pokażemy wam nasz klip Luther Jacka Kaczmarskiego w takiej wersji bardziej metalowo-rockowej. A o 18:00 program Którędy do nieba, temat komu się wyspowiadać przed świętami. Spowiedź online. Polecamy. O 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd, a o 20:30 wywiad z doktorem Włodzimierzem Bodnarem, pulmonologiem, który za mantadyną pracuje od 30 lat. W rozmowie z interną, w interiu wyznaje, że ma ponad 500 udokumentowanych przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu amantadyny. To jest gorący temat dzisiaj w Polsce, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego Kaczyński nie uratuje zwierzątek, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Serdecznie polecamy. Dziękuję ci. Jeszcze ostatnie słowo.
Ja jeszcze, jak już doktora Bodnara wymieniłeś, wczoraj oglądałem już w takiej retransmisji program Janka Pospieszalskiego Warto Rozmawiać w latach 2010, 11, 12, no to tam z wypiekami na oczach oglądało się te programy. Potem zarzuciłem, ale redaktor Hania Szen przysłała nam ten program, żebym koniecznie obejrzał. I rzeczywiście nie zawiodłem się. Janek, że tak powiem, znowu stanął na wysokości zadania, wrócił do tej swojej roli, którą odgrywał w 2010 roku, czyli ściągnął gacie rządowi. Cała Polska zobaczyła gołą dupę przynajmniej Ministerstwa Zdrowia i rządu polskiego. Tam też minister Dworczyk wystąpił, też ściągnięte gacie. Naprawdę świetna robota. Gratulacje dla Janka Pospieszalskiego. Tam byliśmy na ty, no to tam sobie tak pozwalam go nazywać. Z przyjemnością widziałem znowu w świetnej formie redaktora Pospieszalskiego.
No, Miejmy nadzieję, że nie ściągnął jego programu z TVP.
Miejmy nadzieję, choć podejrzewam, że wielu pisowskich aparatczyków już dzisiaj czy wczoraj do niego dzwoniło i tam go już cisną, ochrzaniają i tak dalej. Pokazał też no, straszny stan zbiurokratyzowania polskiej medycyny. Polskiej medycyny z poziomu właśnie tych komisji etyki, profesorskiej i tak dalej. Ten popis, nie będę wszystkiego uprzedzał, ale tam jest dwóch profesorów i jeden lekarz. Stan traktowania tego lekarza przez szczególnie jednego z tych profesorów, to prawie się wyżygać można. Gdzie to doszło? Do czego to doszło? Przecież profesor to powinien być wzorem. Profesor to powinien pomagać tym jeszcze lekarzom, którzy nie mają tytułów profesorskich. Powinien ich wspierać. Powinien być dla nich pomocą. A to, co tam cała Polska mogła zobaczyć, to jest tak skandaliczna pycha, lekceważenie, taka bufonada niczym nie poparta, że jeśli to się nie skończy jakąś ogromną reformą Polski, to co teraz widzimy, co odkrywa COVID, chiński wirus, kiedy pokazuje właśnie bezradność i takie scementowanie, zbiurokratyzowanie państwa polskiego, to państwo już się nie odrodzi, nie ma żadnych szans. Także jeszcze raz wielkie podziękowania dla Janka Pospieszalskiego, że zrobił ten program i rzeczywiście w sposób taki bezkompromisowy, brawurowy pokazał pisowski rząd i te skostniałe struktury tak zwanej nauki polskiej.
No to w takim razie my przypominamy naszą akcję Dziękujemy Medykom. Ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych. I po klipie Luther pokażmy jeszcze nasz klip Dziękujemy Medykom, a dopiero później Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza. Dziękuję ci serdecznie za twoje wypowiedzi. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem.
Dziękuję. Nowym gościom powiem moja córka Eunika. Do zobaczenia.
Dziękujemy i do zobaczenia. 18. Którędy do nieba.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, brew niewoli na gwoli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Lecz nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wybrzmi za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. prawach katedr transakcje przeteczne. Ksiądz spowiednik rozgrzesza Zabilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym nie walczę ja, Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Bóle mięśniowe, wszystko prócz saturacji jest na plus, więc podejrzenie COVID-u jest. No i Snera, gdzie możemy z nim pojechać?
A więc nie ma wyniku potwierdzonego i połowka jest zamknana, nie przyjmie bez potwierdzenia COVID.
Będziemy się nie przyjaźniami.
Nic nie ma miejsc.
Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy czy aktywność zawodowa. To służba i misja, często niewdzięczna i związana z poświęceniem własnego bezpieczeństwa.
Czekają transporty z rana jeszcze do realizacji.
Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia. Przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie, szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
Zapewne nikt nie zbuduje Wam pomników, ani nie otrzymacie wystarczającego wynagrodzenia za Waszą pracę. Ale wiedzcie, że wdzięczność zostanie w naszych sercach.
Nie możemy tego pocisnąć, bo nie ma jak, no nie ma jak.
No i jaka decyzja, bo cały czas czekamy.
Jestem na linii z panem doktorem, zostawiamy i odjeżdżamy.
My, chrześcijanie, modlimy się często o wasze bezpieczeństwo i mądrość w postępowaniu z pacjentami. Możecie być pewni, że będziemy to robić nadal. W Biblii leczenie i poświęcanie się dla innych zawsze traktowane jest z najwyższą estymą. Nawet Jezus w swej misji zbawienia świata, gdy przyszedł, by umrzeć za nasze grzechy, porównany jest do lekarza.
Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.
Gorąco też pragniemy, byście w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyję i chcę dać życie wieczne każdemu z was.
Jeśli jeszcze nie znaleźliście u Niego przebaczenia swoich grzechów, pokoju i życia wiecznego, to chcemy wam przypomnieć, że On powiedział:
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Teraz wokół was jest dużo cierpienia i śmierci.
Oby dla wielu z was był to moment, gdy osobiście potraktujecie te słowa Jezusa.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Medycy, dziękujemy wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.
Kilka, no już może trochę więcej, tygodni temu o mało rząd nie wywrócił się przez tak zwaną ustawę futerkową Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, tak przynajmniej w warstwie słownej, chodziło o dobro zwierząt, żeby nie cierpiały. Ale czy rzeczywiście w ten sposób rozwiąże się problem cierpienia zwierząt? Bo że jest taki problem, to wiemy, są źli ludzie, okrutni ludzie, chciwi ludzie i oni zwierzęta bardzo przedmiotowo i niekiedy bardzo, bardzo okrutnie traktują. Jak to zmienić? I tu są dwie drogi. Pierwsza droga etatystyczna, czyli niech państwo zmieni prawo i wtedy wszystko będzie dobrze funkcjonowało. I druga droga, biblijna. Ona znajduje się na przykład w Księdze Przypowieści Salomona, 12 rozdział, werset 10. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. Czyli, żeby zwierzęta miały dobrze, to ludzie muszą być dobrzy, nie dobre prawo. Oczywiście ono nie jest złe, ja nie występuję przeciwko całej tej otoczce prawa stanowionego. Ale jeśli ludzie nie będą dobrzy, tutaj jest sprawiedliwi, czyli przemienieni przez Boga z bezbożnych w sprawiedliwych, dzieje się to przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ludzie nie będą odnowieni duchowo i moralnie, nie będą dbać o swoje zwierzęta, będą je porzucać, będą je katować i tak dalej. A jeśli by społeczeństwo było, można powiedzieć, zdominowane przez ludzi prawych, sprawiedliwych, odnowionych moralnie, wtedy niezależnie od prawa każdy by się opiekował nie tylko swoim zwierzęciem, ale i wielu bezdomnymi.
16 grudnia 1981 roku milicja i wojsko stłumiły strajk w kopalni Wujek. Górnicy strajkowali, domagając się zwolnienia swojego przewodniczącego Zakładowego Komitetu Solidarności Jana Ludwiczaka. Później domagali się też zniesienia stanu wojennego. Wojewódzki Komitet Obrony w Katowicach skierował do tej akcji 1471 milicjantów, 760 żołnierzy, 22 czołgi i 44 bojowe wozy piechoty. Najpierw rozpędzono ludzi, którzy zebrali się wokół kopalni przy użyciu armatek wodnych i gazów łzawiących. Potem czołgi rozbiły mur i utorowały drogę dla milicjantów i żołnierzy. Początkowo używano wobec górników pałek, gazów łzawiących i armatek wodnych, a był tego dnia duży mróz. Górnicy stosowali kilofy, pręty stalowe, nakrętki, kształtowniki i łańcuchy. Wtedy pluton specjalny ZOMO zaczął strzelać. Zginęło 9 górników. Jan Stawisiński, przyczyną był strzał w głowę. Joachim Gnida, strzał w głowę. Józef Czekalski, strzał w pierś i w brzuch. Józef Giza, strzał w szyję. Ryszard Grzik, strzał w głowę. Bogusław Kopczak, strzał w wątrobę. Andrzej Pełka, strzał w głowę. Zbigniew Wilk, strzał w serce. Zenon Zając, strzał w serce. Poza tym 23 górników odniosło rany. W akcji zostało rannych 41 żołnierzy i milicjantów, z czego 10 trafiło do szpitala. Górnicy liczyli na to, że jeżeli pozostaną w zakładzie, to nie będzie się do nich strzelać, bo do tej pory zawsze tak było. Kierujący strajkiem Stanisław Płatek został skazany na 4 lata więzienia, członkowie komitetu strajkowego na 3.